Ekspres historyczny. Czyli krótko i na temat, wokół wydarzeń i postaci z przeszłości. Zaprasza ksiądz dr Sławomir Kężka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Sławomir Kężka. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina w naszych wędrówkach w Ekspresie Historycznym po diecezji kaliskiej. Jak zawsze rozprędzonym Ekspresie Historycznym staramy się pochylić nad miejscami i postaciami związanymi z południową Wielkopolską, z terenem diecezji kaliskiej. Dzisiaj pragnę przybliżyć postać kapłana księdza Józefa Kałuży i także jego obozowe świadectwo oddania się Chrystusowi także przedstawić, ponieważ przybliżamy się też do czasu, który przed nami. Jesteśmy co prawda w miesiącu styczniu, ale kwiecień to miesiąc męczeństwa i w tych audycjach, w tym nie tylko dzisiejszym Ekspresie Historycznym, pragnę się pochylić nad sylwetkami, postaciami, miejscami związanymi właśnie z martyrologiem duchowieństwa polskiego w naszej diecezji. Będzie także miał miejsce kongres, krajowy kongres, trzeci już, męczenników II wojny światowej. Będzie on miał miejsce w pierwszej stacji w Krotoszynie, miejscu też pochodzenia błogosławionego biskupa Michała Kozala, męczennika, jak wiemy. I też tutaj, też kolejne dni to będzie kalisz, to jakby zwieńczenie. To ta tradycyjnie już 29 dzień miesiąca kwietnia, Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, który, jak wspomniałem, wpisuje się ten trzeci krajowy ogólnopolski kongres męczenników II wojny światowej. Nie tylko tam będą przedstawione i przybliżone postacie duchownych, zakonników, zakonnic, ale także wiernych świeckich z naszej ojczyzny. W Kościele katolickim informacje, raporty o osobach pracujących w duszpasterstwie, które zostały zamordowane, zamieszczane są corocznie przez Międzynarodową Agencję Informacyjną Fides. To też to męczeństwo, które dokonuje się na naszych oczach w rozmaitych częściach, jak wiemy, świata. Ta informacyjna agencja podlega Watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie, jak wiemy, komunikowania, pozwalają wyżej także wymienionym organizacjom, oprócz organizacji Fides, ale także Open Doors, też, która zbiera indeksy prześladowań, także Research Center, amerykańska organizacja. No, też jakby odnotowujemy też te wszystkie miejsca kaźni katolików, chrześcijan i staramy się też pamiętać o tych ludziach. Papież Franciszek niejednokrotnie podkreśla w swoich wypowiedziach, że obecne czasy naznaczone są niezliczonymi przykładami prześladowania aż do męczeństwa będącego, jak wiemy, świadectwem wiary w Chrystusa, świadectwa na miarę chrześcijan pierwszych wieków, co należy podkreślić. W pierwszej połowie minionego wieku nie było tak wyspecjalizowanych instytucji mogących notować dokładnie świadectwa wyznawców wiary chrystusowej. O męczennikach XX wieku wypowiadał się jednokrotnie nasz rodak, święty papież Jan Paweł II. Zwracał często szczególną uwagę na tych wszystkich ludzi, którzy wprawdzie nie poddawani byli nienawiści wynikającej z rywalizacji międzyreligijnej, ale zmagali się z dwoma ówczesnymi totalitaryzmami. Z jednej strony z tym pochodzącym z zachodu nazizmem i ze wschodu komunizmem. Znosili oni wielokrotnie więzienia w warunkach uwłaczających godności ludzkiej, różnorodne udręki, czasem zakończone przelaniem krwi. No, w przeżywaniu tych chwil swego chrześcijaństwa potrafili dawać świadectwo będące mężnym aktem w Bogu. Mężnym aktem w Bogu, tak. I stąd ciągle aktualne są jego słowa powiedziane w Bydgoszczy w 1999 roku, iż to szczególnie martyrologiom należy spisać. Przyszedł teraz czas przypomnienia tych wszystkich ofiar i oddania im czci należnej. I dobrze, że się o nich mówi na ziemi polskiej, bo ta ziemia zaznała wyjątkowego udziału w tej wielkiej współczesnej martyrologii. Oni wszyscy dali świadectwo wierności Chrystusowi pomimo przerażających swoim okrucieństwem cierpień. Trwajmy nieustannie w jedności z nimi. Dziękujmy Bogu, że zwycięsko przeszli przez trudy. Bóg doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął jak całopalną ofiarę. Według słów Księgi Mądrości. Oni stanowią dla nas wzór do naśladowania. Z ich krwi winniśmy czerpać moce do codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem, byśmy tak jak oni odważnie dawali świadectwo wierności krzyżowi Chrystusa. Piękne słowa z homilii papieskiej, jak wspomniałem, z Bydgoszczy. Ideologia komunistyczna uważała Kościół katolicki za nieprzyjaciela ideologicznego, którego trzeba bezwzględnie zlikwidować. Nie dziwią zatem słowa Lenina z marca 1922 roku, który stwierdził wtedy, że nadszedł czas, by walka z duchownymi nacechowana była brutalnością, której wspomnienie pozostanie w pamięci na dziesiątki lat. Rzeczywiście, Kościół katolicki w Związku Sowieckim, liczący w 1918 roku 2 miliony wiernych i ponad 900 księży, w 1939 roku był już całkowicie rozproszony. Wielka rzeź katolików rozpoczęta za czasów Lenina kontynuowana była przez władzę radziecką i później, w kolejnych latach. Relacje żyjących tam ludzi spisywane są do tej pory także i po to, by znak pozłożonego przez nich świadectwa i żarliwej wiary dawał współcześnie żyjącym przykład rozpoznania zachowania godności ucznia Chrystusowego w sytuacjach, gdy wiara jest podważana, bagatelizowana, względnie niezauważana i eliminowana z życia ludzkiego. Ideologia hitlerowska nie mogła zaakceptować w istnieniu przyszłej tysiącletniej Rzeszy, takie były plany, Kościoła katolickiego, który ze swym uniwersalistycznym, ponadnarodowym przesłaniem budził nie tylko niechęć, ale i wrogość nie tylko wśród faszystowskiej elity władzy, ale także wśród urzędników partii NSDAP i szeregowych jej członków. Pomimo podpisania, a wiemy, że takowe były podpisane przez Hitlera w 1933 roku konkordatu z Państwem Watykańskim, władze hitlerowskie nie czuły się zobowiązane do respektowania zawartych w nim ustaleń prowadzonej przez siebie polityce wobec Kościoła na terenach rdzennie niemieckich. Urzędnicy partii tym bardziej uważali, że te ustalenia nie są zobowiązujące dla obszarów ziem polskich wcielonych do Rzeszy po agresji Niemiec hitlerowskich na II Rzeczpospolitą. Na mocy dokumentu z września 1941 roku Kościół rzymskokatolicki w Polsce pozbawiony został osobowości prawnej, co należy podkreślić, a jurysdykcja Rzymu wynikająca z konkordatu zawartego przez Rzeczpospolitą z Watykanem w 1925 roku straciła aktualność. Okręg Rzeszy, Wartegau, kraj Warty, w którym władzę cywilną z ramienia NSDAP sprawował Artur Greiser, miał być obszarem, na którym w eksperymentalny sposób podjęto próbę utworzenia okręgu wzorcowego dla układania stosunków pomiędzy Kościołem i państwem na innych terenach. Był miejscem, gdzie dokonywano eliminowania Kościoła z życia politycznego, drastycznie zmniejszono jego wpływy i nadano mu status stowarzyszenia kontrolowanego całkowicie przez państwo. W praktyce życia codziennego kraju Warty, gdzie czynniki natury narodowej i walki o polskość były tak istotne, przykładało się to także na próby zduszenia jakiegokolwiek życia religijnego w takim wymiarze, jak tylko będzie to możliwe w myśl powiedzenia Gauleitera Greisera, aby świat istniał bez Boga, bez księży i bez sakramentów. Raz jeszcze przywołam te słowa, bo one są, myślę, bardzo wymowne. Aby świat istniał bez Boga, bez księży i bez sakramentów. Ustanowione prawo władz okupacyjnych, wychodząc naprzeciw planom przywódców III Rzeszy, zakładało całkowitą eksterminację duchowieństwa polskiego. Ofiary spośród polskiego duchowieństwa z tego czasu zostały policzone. Różne są szacunki, przyjmuje się ogółem, że podczas okupacji zginęło blisko 3000 osób duchownych, a ponad 3500 przeżyły obozy koncentracyjne, więzienia i represje. Z ziem dzisiejszej diecezji kaliskiej zatrzymanych zostało 269 kapłanów, którzy poddawani byli różnego rodzaju represjom i szykanom. Ci, którzy internowani zostali w obozach przejściowych, po pewnym czasie przewożeni byli do obozów koncentracyjnych. Wielu z nich, przyjeżdżając do Kalisza po zakończeniu II wojny światowej, by przed cudownym obrazem świętego Józefa dziękować opatrzności Bożej za cudowne ocalenie z obozu koncentracyjnego w Dachau za przyczyną opiekuna świętej rodziny, pozostawiło pamiątki, maszynopisy, wspomnień o swoich wojennych przeżyciach, a także kolejach losu tych, którzy nie doczekali wyzwolenia, bo zostali zamęczeni na śmierć w obozach i katowniach. Archiwalia pozostawione przez nich, a dopełnione w przypadku wspomnianego na początku przeze mnie dzisiejszej audycji księdza Józefa Kałuży pamiątkami rodzinnymi ofiarowanymi do archiwum Dachałowczyków przy sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu składają się na obraz świadectwa wiary i męczeństwa właśnie tych kapłanów. Ksiądz Józef Kałuża jest jednym z niebeatyfikowanych męczenników za wiarę. Ten przedwojenny proboszcz, przypomnę, parafii Biatki, dekanat krotoszyński naszej diecezji, należącej najpierw do archidiecezji poznańskiej, a dzisiaj po reorganizacji dokonanej, jak wiemy, przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku, zaliczonej do kościoła kaliskiego, był pogodnym i prawym człowiekiem, szanowanym i kochanym przez współbraci w kapłaństwie. Z wieloma z nich po aresztowaniu księży przez władze okupacyjne przeszedł przez obóz internowania w bruczkowskim klasztorze misjonarzy Słowa Bożego, dzielił z nimi cierpienie i poniżenie w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie i doświadczał bardzo ciężkiego czasu z lat 1941-42 w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau, w tej kapłańskiej golgocie duchowieństwa polskiego. Gdy wyzysk więźniów doprowadzony był do granic morderstwa, a praca wyznaczana przez księży więźniom jedynie po to, by ich udręczyć, niedługo przed zakończeniem wojny zmarł wyniszczony gruźlicą w obozowym rewirze szpitalnym. W chwili wybuchu wojny, tej II wojny światowej, teraz wiemy, co się dzieje dookoła nas, za granicą wschodnią, ale nie tylko, w wielu miejscach świata trwają konflikty, wojny. Ksiądz Józef miał 32 lata. Był młodym księdzem, docenianym przez władze duchowne za gorliwość duszpasterską i oddanie całej duszy studiom filologicznym i teologicznym, a serca sprawom misyjnym. Poświęcenia kapłańskie, które przyjął z rąk prymasa kardynała Augusta Chlonda w 1931 roku, pracował jako najpierw wikariusz w Lesznie, parafii świętego Mikołaja, skąd wkrótce potem skierowany został na poznańskie Jeżyce do parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Była to parafia duża, licząca około 50 tysięcy wiernych, wśród których w sposób szczególny, zajmując się rodzinami, prowadził ożywioną działalność duszpasterską. Cieszył się zaufaniem, życzliwością, tym bardziej, że niejednokrotnie udawało mu się łagodzić rodzinne spory, chroniąc małżonków przed rozstaniem. W parafii tej pracował wspólnie ze swym kolegą seminaryjnym, księdzem Teodorem Korczem. Losy tych dwóch kapłanów kilkakrotnie się splatały i stawały się ich wspólną historią. Ksiądz Teodor po roku posługi wikariuszowskiej na Jeżycach został posłany do Gorzyc Wielkich, leżących nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego, by tam zbudować kościół dla nowo erygowanej parafii. Ksiądz Józef po nieco dłuższym, bo pięcioletnim pobycie w Poznaniu otrzymał dekret proboszczowski do Biadek, oddalonych od Gorzyc zaledwie 16 kilometrów. Ksiądz Kałuża, tak jak i ksiądz Korcz, musiał rozpocząć pracę przy budowie świątyni. Każdemu z nich postawione zostało zadanie budowy kościoła. Zarówno jeden, jak i drugi napotykali na liczne trudności, nie zdołali do wybuchu II wojny światowej ukończyć rozpoczętego dzieła. Jednak księdzu Teodorowi dane było powrócić do Gorzyc i ukończyć budowę kościoła. Ksiądz Józef przyjechał do swej pierwszej, jedynej parafii, w której pełnił posługę proboszczowską dnia 1 lipca 1938 roku. Przedtem jednak rozmawiał telefonicznie z księdzem Korczem, mówiąc mu o swoim lęku i obawach co do możliwości zrealizowania wyznaczonego mu przedsięwzięcia, jakim była budowa świątyni i rozbudzenia duchowego wiernych. Przyjechał do Biadek na miejsce księdza Wacława Góry, który zdołał w marcu 1936 roku dokonać poświęcenia kamienia węgielnego pod wznoszony kościół. O wysiłku pracy tego kapłana informowała lokalna gazeta Krotoszyński Orędownik Powiatowy, w której zaznaczono, iż wzniesione do tej pory mury powstały dzięki żelaznej wytrwałości zarządzającego parafią księdza Góry. Jednak ksiądz Kałuża, gdy przyjechał do Biadek, zobaczył nikłe efekty działania swego poprzednika i zrozumiał, że stoi przed nim zadanie całkowitego pobudowania świątyni. Rozpoczęte w 1936 roku prace postępowały wolno i w końcu zostały przerwane, bowiem nie tylko był brak funduszy, ale także nie było wśród mieszkańców zrozumienia potrzeby wzniesienia we wsi kościoła parafialnego. Nowo mianowany proboszcz był człowiekiem głębokiej wiary. Świadczą o tym jego listy pisane do rodziny później, bo już z obozu, a refleksja zawarta w jednym z nich, że, zacytuję te słowa księdza Józefa, nie wiemy, co od nas będzie wymagał kochany i dobry Bóg, ale co dla nas boska wola będzie wymagać, oddamy chętniej z radością, a więc idźmy ze spokojnym sercem w przyszłość. Piękne słowa, które wskazują na jego zawierzenie, głębokie zawierzenie Bogu, które nie zrodziło się pod wpływem wojennych przeżyć, ale musiało być zakorzenione o wiele wcześniej, wyniesione było z domu i umocnione w formacji seminaryjnej. Z tą wiarą i nadzieją, jaką w pokonywaniu trudności dać może tylko Chrystus, zaczął pracować nad przemianą oblicza duchowego parafii. W tym czasie dużym wsparciem była dla niego przyjacielska obecność księdza Teodora, który co tydzień bywał u niego w Biadkach. W swojej pracy z wiernymi nowy proboszcz zwrócił się ku Maryi Matce Kościoła, wierząc w skuteczność jej orędownictwa. Dzieło Żywego Różańca założono u początku XIX wieku przez Paulinę Jaricot, by przyczynić się do misyjnego rozkrzewiania wiary i odnowy duchowej moralnej Kościoła, stało się jego rężem w przezwyciężaniu niechęci parafian. Zdołał skupić grupę osób tworzących różę różańcową i odmawiającą Różaniec Święty. W niedługim czasie oblicze duchowe parafii zaczęły się zmieniać, ale także udawało mu się zebrać odpowiednie fundusze na dokończenie budowy plebanii, budowę kościoła i domu katolickiego. W lipcu 1939 roku wspomniany krotoszyński orędownik powiatowy informował, zacytuję to słowo, w ciągu swojego rocznego pobytu w parafii nowy administrator zdołał wykończyć wieżę kościoła i ukończyć prace muratorskie przy kościele. Mury kościelne stanęły w całej okazałości. Jeszcze w bieżącym roku pokryta zostanie budowla kościoła dachem. Niestety nieubłagany bieg historii i wybuch tej straszliwej hekatomby II wojny światowej przerwał prace budowlane, a sam ksiądz Józef Kałuża został na początku marca 1940 roku zatrzymany w ramach eksterminacji księży katolickich kraju Warty i wywieziony do Bruczkowa, gdzie w klasztorze werbistów, którzy mieli tam swoje niższe seminarium misyjne, utworzony został obóz przejściowy dla księży. Uwięziono tam 56 kapłanów i 12 zakonników. Wspominając tamte dni, ksiądz Franciszek Dziasek, wikariusz z Koźmina, napisał: rozmieszczono nas w dawnych salach wykładowych i w internacie. Początkowo nie wolno nam było kontaktować się z ludźmi z zewnątrz. Dla czuwania nad wewnętrznym porządkiem wyznaczono księdza seniora, dziekana z Niepartu, księdza Stanisława Lipowicza. Warunki były dość prymitywne, ale ponieważ zbliżał się czas wiosenny, atmosfera była znośna. Ksiądz Kałuża wraz z innymi kapłanami przebywał w Bruczkowie do 15 sierpnia 1940 roku. W uroczystość niepowzięcia Najświętszej Maryi Panny wszyscy księża i zakonnicy przewięzieni zostali do Poznania, wsadzeni na kilka godzin w forcie VII twierdzy Poznań, gdzie strażnicy obozowi zajęli się nimi z okrucieństwem, jednocześnie ośmieszając wiarę i poniżając ich kapłaństwo. Następnego dnia w transporcie kolejowym, w bydlęcych wagonach liczącym 490 więźniów, wśród których znaleźli się przede wszystkim duchowni, ksiądz Józef przewieziony został do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie koło Weimaru. Wszyscy w tym pociągu byli głodni, spragnieni, wymęczeni niepewnością swego losu. Na stacji kolejowej załadowani zostali do ciężarówek wojskowych, z których według słów księdza Dziaska wyrzuceni zostali w pobliżu obozu jak bydło. Po czym, jak wspomina ten kapłan, bito laskami szpicrutą. Od skrzyżowania do obozowej bramy droga wynosiła 400 metrów. Tę drogę musieliśmy wykonać biegiem, dźwigając własne bagaże. Było to niesamowite widowisko, gdy tłum udręczony, bity, popychany i okładany wyzwiskami toczył się do bramy kacetu. Niektórzy potykali się i upadali, a kolejni walili się na upadłych, potęgując wściekłość i zamieszanie w szeregach. Bieg do obozu miał ironicznie symbolizować ogromną chęć dostania się do kacetu. Jakże to mocne, ale jakże to wyszydzające istotę myślącą, rozumną, jaką jest człowiek. W obozie w Buchenwaldzie ksiądz Kałuża, tak jak i inni kapłani, spotkali się z nienawiścią strażników i uwięzionych tam kryminalistów, którym władze obozowe powierzyły funkcję kapo. Ludzie ci dodatkowo podjudzani byli do nienawiści wobec duchownych przez SS Oberführera Hermana Pistera, komendanta obozu, SS Sturmbannführera Maxa Schuberta, organizatora pracy przymusowej i jednego z największych oprawców obozowych, SS Hauptanführera Józefa Kestla, nadzorcę w obozowych kamieniołomach. Ksiądz Józef był człowiekiem wysokim i dobrze zbudowanym. Dlatego wykorzystywano go w kamieniołomach do ciągnięcia wozów naładowanych kamieniami. Wspomniany przeze mnie wcześniej już ksiądz Dziasek, przyszły rektor seminarium arcybiskupiego w Poznaniu, bardzo obrazowo opisuje ich wspólny wysiłek. Zacytuję tę relację. Do wagonu przytroczony był łańcuch, a doń w pewnych odstępach przymocowane były poprzeczne drążki. Drążki te zachwytało dwóch po jednej stronie i dwóch po drugiej stronie łańcucha. I tak kilka czwórek ciągnęło niczym bydło jarzemne wagon pod stromą górę. Księża jako dziwowisko często byli przedmiotem naigrywań i złorzeczeń, wyszydzeń i nienawiści, nie mówiąc o biciu i kopaniu stosowanym powszechnie. SS-mani dobrze wiedzieli, że księża, ze względu na wykształcenie i inteligencję, boleśnie przeżywają wszystkie tortury. W Buchenwaldzie księży przeznaczano także do pracy na karczowisku leśnym, znajdującym się na terenie obozu. Ksiądz Józef wraz z innymi dźwigał pnie dębowe i bukowe, a im grubszy, a krótszy pień, tym trudniej było go holować. Cytowany już ksiądz Jasek napisał, że pamiętam dobrze przebieg niejednej tragedii ludzi, kapłanów, którzy już dźwignęli taki ciężar. Dolatywał z wrzaskiem SS-man, że praca idzie zbyt wolno i okładał nosicieli kijem. Innym znów razem odrywał poszczególne pary, ponieważ rzekomo zbyt wielu dźwigało jeden pień. Ci, którzy pozostali, z nadludzkim wysiłkiem starali się nieść dalej to przeklęte drzewo, ale sił nie starczało. Tyle relacja. Przeżycia te były drobną cząstką wczesnego ich życia, gdy zbrodnia nienawiści człowieka oprawcy wobec człowieka więźnia przybierała postać nieustającej kaźni tych drugich. Trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ksiądz Józef nie przeżywał chwil załamania. Musiało się ono chyba pojawiać wobec ogromu zła i nienawiści. Jednak istotą chrystusowego kapłaństwa było, jest i będzie naśladowanie Chrystusa i podjęcie krzyża. Ono też dopełniło się w jego postawie. Według zachowanego wspomnienia księdza Romana Ziętarskiego trwał z pogodą i męstwem przy wszystkich tych księżach, którzy gorzej od niego znosili udrękę obozu. Koledzy szczególnie podziwiali jego panowanie nad sobą w znoszeniu głodu, który jemu więcej niż innym dokuczał. Ksiądz Sylwester Marciniak, zaledwie rok od niego młodszy przedwojenny prefekt gimnazjum w Lesznie, z podziwem mówił o nim, że z rzadką pogodą ducha znosił prześladowanie i dolegliwości ze strony przyrody. Utrapienia te przyjmował słuchając Boga i więcej bolał nad cierpieniami współbraci starszych i słabszych, aniżeli nad własnymi. Początka grudnia 1940 roku wraz z wieloma współbraćmi w kapłanami przewieziony został do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Wspomniałem do tej Golgoty kapłaństwa, duchowieństwa z całej Europy, ale szczególnie księży pochodzących z Rzeczypospolitej, gdzie stał się numerem, niewolnikiem, häftlingiem 21 867. Ksiądz Sylwester, kleśnąc sylwetkę przyjaciela z tego czasu, napisał: któż go nie pamięta? Wysoki, wychudzony, zawsze z pogodnym obliczem. Któż z nas nie podziwiał jego prawości, prostolinijności, jego spokoju, z jakim znosił wszelkie przykrości, jego ducha ofiary, w jakim niósł pomoc bliźniemu? Zalety te nie uchodziły nawet uwagi jego wrogów, ale któż też nie budował się, jak chwile wolne spędzał na ustroniu wielkim skupieniu modlitewnym? Wszystko, co było treścią jego życia, było treścią jego modlitwy. Pomimo obozowego świata nienawiści, Chrystus był przez niego wielbiony każdego dnia. Po to, by z nawiązanej głębokiej relacji z Chrystusem czerpać moc i światło na każdą chwilę trudnego życia. Rok później, w październiku 1941 roku, do obozu w Dachau przywiezony został ksiądz Theodor Kort, który opowiedział przyjacielowi o tym, że budowana przez niego biatkowska świątynia została przez okupantów zniszczona. Ksiądz Kałuża, pomimo wykazywanego przez cały czas hartu ducha, według wspomnień kolegów, płakał wtedy jak dziecko. Wkrótce jednak wyraził nadzieję, że uda się odbudować zniszczony kościół. Uważał też, że cierpienia obozowe przeżywane w jedności z Chrystusem dopomogą w tym, że jeżeli stąd wyjdziemy, to będziemy lepiej przygotowani do pracy kapłańskiej. Słowa te cytowane były przez powojennego, długoletniego proboszcza biatkowskiej parafii księdza Mieczysława Grześka, także więźnia obozu w Dachau, który w latach 1973-75 wybudował dzisiejszy kościół. Ksiądz Józef nie doczekał wyzwolenia obozu. Przed śmiercią w rewirze szpitalnym pozostawił swemu przyjacielowi, księdzu Teodorowi, przesłanie dla parafian w Biatkach, mówiąc mu: ty wrócisz i proszę ciebie, kiedy wrócisz do Gorzyc, staraj się pojechać do Biadek i powiedz im wszystkim, że umieram z radością w sercu, bo spełniam ofiarę życia swego, którą składam dla Boga za jego kościół i za moich ukochanych parafian biatkowskich. Piękna relacja. Słowa człowieka, który doświadczył cierpienia, ale przede wszystkim człowieka, który był zanurzony w Chrystusa. Często pojawia się ten obraz, bardzo znany, myślę, że na całym świecie, życie za życie księdza Maksymiliana Marii Kolbego z Auschwitz, męczennika, człowieka charyzmatycznego, czciciela i rycerza niepokalanej. Ale takich relacji, jak ta dzisiaj, którą tutaj przywołuję, przy postaci księdza Józefa Kałuży, takich relacji jest o wiele więcej. Życia za życia, nie za życie, za wiele istnień. Piękna relacja, słowo, które umacnia, słowo, które nas zachęca także do wyznawania wiary. W Konstytucji Soborowej o Kościele Lumen Gentium czytamy, że męczeństwo jest najwyższym świadectwem miłości wobec wszystkich, a także darem szczególnym i najwyższą próbą miłości. Ksiądz Józef Kałuża kochał swych parafian i dobrowolnie oddał życie za Kościół i za nich, wpatrzony w Chrystusa Ukrzyżowanego, który powiedział: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Postawa tego księdza według serca Jezusowego stała się miarą jego miłości, jego drogą wewnętrzną, która prowadzi, według słów Dachałowczyka, księdza Franciszka Dziaska, na wysokie stopnie świętości. I my także wspinajmy się w naszym życiu na te wysokie stopnie świętości,
podążając za Chrystusem i pamiętając o tych wszystkich, którzy byli wierni Chrystusowi, kapłaństwu i miłości do współbraci, ale także wybaczając nieprzyjaciołom. Dziękuję bardzo za uwagę, za poświęcony czas i zapraszam w kolejnych audycjach Ekspresu Historycznego, byśmy w tej tematyce pozostali, jak wspomniałem, bo ta tematyka to także ten czas w naszej diecezji, także pochylenia się jako gospodarz nasza diecezja właśnie sprawą męczeństwa, martyrologii i także dziękczynienia za ich wierność Panu Bogu do końca. Z Panem Bogiem, ksiądz Sławomir Kężka.